Na użytek tej chwili zechciejmy zrobić takie oto rozróżnienie, że można podzielić ludzi na dwie kategorie, na dwa typy. Mianowicie na tych, którzy są tacy honorowi, że proszą tylko raz i więcej już nie powiedzą, nie poproszą. I na takich, którzy proszą, ile by nie trzeba było. I jak ktoś ich wypędza drzwiami, to wracają oknem i znowu proszą, i aż do skutku. Do jakiej kategorii ludzi ty należysz? Jak myślisz o sobie? Czy do tych honorowych, co proszą tylko raz, czy do tych, którym nie jest ciężko poprosić wiele razy, bo chcą, bo pragną osiągnąć swój cel? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli znane nam już w tym środowisku Słowo Boże, które znajdujemy w Księdze Przypowieści Salomona w 30 rozdziale, wersety od 24 do 28. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy. Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. Borsuki, ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania. Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu. Jaszczurka da się schwytać rękami, a jednak jest w pałacach królewskich. Właśnie dzisiaj porozmawiamy o jaszczurkach, o jaszczurce i od niej spróbujemy zaczerpnąć pewnej mądrości, bo Biblia właśnie w tym fragmencie poprzez te cztery malutkie zwierzątka uczy nas mądrości. I nie będę przypominał, czego się nauczyliśmy już od mrówki, jakiej mądrości uczyliśmy się od borsuków, jakiej od szarańczy, bo pamiętacie, no nie? Tę mądrość, Bożą mądrość objawioną w Biblii poprzez Jego stworzenie już skłębiliśmy. Dzisiaj poszukamy mądrości w zachowaniu jaszczurki. W Biblii Poznańskiej tak to jest oddane. Cztery są małe stworzenia ziemi, a przecież najmędrsze z mądrych. Jaszczurka, która da się schwytać rękami, wszakże znajduje się i w królewskich pałacach. Chociaż tyle tam służby, chociaż potrafią złapać te jaszczurki, a jednak są w pałacach królewskich. Jaszczurka, oczywiście mowa jest o jaszczurce, której nie mamy w Polsce, ale jaszczurka jaszczurką zawsze jest jakoś tam podobna. Nie wygląda całkiem inaczej niż nasza jaszczurka. Jest powiedziane w przekładzie Biblii Ewangelicznej, jeszcze to chciałem zacytować, jaszczurka da się schwytać rękami, a jednak jest w pałacach królewskich. A w Biblii Gdańskiej pająk rękoma robi, a bywa w pałacach królewskich. To jest staropolski język, Biblia Gdańska. Jesteśmy dumni z Biblii Gdańskiej, prawda? My gdańszczanie zwłaszcza. To już tyle lat. Biblia bardzo wierna oryginalnym językom. I myśl jest bardzo podobna zresztą, ale to może o tym potem, jeśli nie zapomnę. Jeśli babcia, amnezja, czy jak tam było, mnie też nie napotka po drodze. Więc to małe zwierzątko da się złapać rękoma. I to nie chodzi o polską jaszczurkę, bo nasza polska zwinka tak zwana nie jest taka łatwa do złapania. Ona jest zwinna i ucieka. Ale tutaj ta biblijna jaszczurka z Izraela, z czasów starożytnych, była taka, że można ją złapać rękami. Teraz też są jaszczurki, które bez problemu można złapać rękami. I jaszczurka naturalnie rzecz biorąc nie jest przypisana do Pałacu Królewskiego, no nie? Kto jest przypisany do Pałacu Królewskiego? Dla kogo jest Pałac Królewski? Dla króla oczywiście. Dla kogo jeszcze? Dla królowej. Dla pazia i dla gości królewskich, jak król zaprasza gości, no nie, otwierają tam wrota i zapraszają. Dla kogo jeszcze? No jeszcze dla służby nawet jest, no nie? Pałac Królewski jest też dla służby, bo tam trzeba dużo pracować w tym Pałacu Królewskim. Jest. Ale jaszczurka powinna sobie dać spokój z Pałacem Królewskim. To nie dla niej. Za wysokie progi na te nogi. Jest coś takiego dziwnego, niesamowitego, że tę jaszczurkę, chociaż pałac nie jest dla niej zbudowany, nie jest dla niej przeznaczony, ją ciągnie coś do tego pałacu. Coś sprawia, że jaszczurka tak jakoś kombinuje, że chociaż ją łatwo złapać, chociaż ją łatwo wyrzucić, ona jednak się do tego pałacu tam gdzieś pcha, wciska, szuka jakiegoś sposobu i dostaje się do tego pałacu i chociaż można ją złapać, przeczytaliśmy rękami, to jednak i bywa w pałacach królewskich. Znajduje się w Pałacu Królewskim. Mam taką prostą ilustrację tutaj z naszego dworu. Mamy tu takie zjawisko związane nie z jaszczurkami, ale z żabami. Żaby nam się wciskają do naszego dworu. Jak przychodzi wiosna, to jest takie niesamowite zjawisko, jak one czekają, żeby ktoś otworzył drzwi i wskakują. Pod drzwiami się usadzą, czasem kilka czeka i w momencie, jak otworzy drzwi, hyc, skoczą do środka. Wyczekują na ten moment i się dostają. Jest dużo ich w ciągu tam powiedzmy niektórych miesięcy, dużo jest ich w naszym dworze. Zwykłych żabek. Adam kiedyś poszedł i nałapał to w wiadrze. Tyle nas zbierał za jednym zamachem 2 lata temu. No i oczywiście, co z nimi zrobiliśmy? Zabiliśmy je? Nie. Wyrzuciliśmy je na trawę, żeby sobie poszły. Ale one nie chcą sobie pójść, o dziwo, tylko znowu zawracają i chcą. I chociaż je wyrzucamy, to one wracają. Dokładnie ta sama myśl jak z tymi jaszczurkami z naszego tekstu. Więc jakiej mądrości możemy się nauczyć z zachowania jaszczurki, przyjaciele? Takiej, że jeśli dostatecznie wytrwale i uporczywie będziemy dążyć, to chociaż w myśl przysłowia za wysokie progi na twoje nogi, upatrzony cel w końcu osiągniemy. Chociaż bardzo łatwo nas zatrzymać, tak jak tę jaszczurkę łatwo złapać, tak jak żabę łatwo złapać i wyrzucić, to dlatego, że będziemy uparcie dążyć, wracać, podejmować na nowo nasz trud, osiągniemy nasz cel. Chociaż wielokrotnie zostaniemy zmuszeni, żeby wszystko zaczynać od początku, bo tak bywa w życiu, że trzeba zaczynać od początku, jeśli nie zrezygnujemy, jeżeli będziemy uporczywie dalej dążyć do celu, to w końcu osiągniemy nasz cel. Taka mądrość płynie z tego zachowania, z tej prostej obserwacji jaszczurki. I w tym oczywiście jest wielka myśl, wspaniała myśl o dążeniu do zbawienia, do życia wiecznego, do Królestwa Bożego. Ktoś by powiedział, za wysokie progi na nasze nogi, Królestwo Boże, gdzie nam do Boga? Piotr przy pierwszym zetknięciu z Jezusem powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. To nie dla mnie, to nieosiągalne zupełnie. Ale Pan, gdy przyszedł i objawił nam Ojca, Pan Jezus powiedział, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Przez tę bramę nie wchodzi się o tak sobie po prostu. To nie jest takie proste, o tak bym powiedział. Ktoś, kto mówi, że tak jest proste to wejść do Królestwa Bożego, to się myli, to nie rozumie, o co naprawdę chodzi. Żebyśmy mogli tam wejść, to ktoś musiał otworzyć nam drzwi. Kto nam otworzył drzwi do Królestwa Bożego? Syn Boży, Jezus Chrystus. On nam otworzył drzwi, On nas zaprasza i mówi, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Tylko ci, którzy uporczywie pragną wejść. Jeżeli jakaś jaszczurka raz wyrzucona obraża się i mówi, a to se mieszkajcie tam w tym pałacu, ja se idę gdzie indziej, to ona nie będzie nigdy w tym pałacu. Bo za każdym razem, gdy ktoś ją zobaczy, to ją wystawi na zewnątrz i ona musi wracać. Ona, jeśli chce być w środku, jeśli rzeczywiście ją coś tam ciągnie do środka, to będzie wracać. I Pan mówi, jest wąska brama. To nie jest tak, że możesz tak na luzie, bez żadnego poświęcenia, bez żadnego oddania, bez samego samozaparcia, bez żadnego trudu, o tak cię po prostu do Królestwa Bożego na jakiejś lektyce wniosą i jeszcze będą ci wyścielać czerwony dywan i jeszcze mówić, o jak się cieszymy, że przychodzisz. Nie. Ale żeby wejść do Królestwa Bożego, trzeba takiej determinacji, takiego pragnienia. Trzeba dążyć. Pan powiedział, że od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Czyli tacy ludzie, którzy są zdeterminowani, którym bardzo zależy, którzy zrozumieli, że bez tego zginą wiecznie, którym stało się jasne, że to jest jedyne miejsce, gdzie mogą przeżyć, gdzie mogą być szczęśliwi na zawsze i dlatego przeciskają się, dążą, porywają, nie odpuszczają. Gdy pojawia się jakaś pierwsza przeszkoda, nie rezygnują, tylko na nowo. Gdy pojawi się jakiś upadek, grzech, nie mówią, a zgrzeszyłem, znaczy się nie nadaje do Królestwa Bożego, to idę sobie grzeszyć dalej. Tylko podnoszą się, przepraszają Boga, proszą o przebaczenie grzechów i znowu ruszają. Tacy zdobywają Królestwo Boże. I są ludzie, którzy są tacy honorowi, którzy są tacy bardzo drażliwi na punkcie własnej osoby, że bardzo łatwo ich zniechęcić, bardzo łatwo się obrażają, odchodzą. Nawet na Pana Boga się potrafią obrazić. Czegoś w ogóle zrozumieć nie potrafię, ale oni potrafią się obrazić nawet na Boga i powiedzieć, a to se miej to królestwo, a ja se pójdę do piekła. Straceńcy, szaleńcy. Ale my do takich nie należymy, prawda? My należymy do tych, którzy się ukorzą, ile razy trzeba, którzy na nowo ruszają, którzy nie są podobni do uczonych w piśmie i faryzeuszy, którym Pan Jezus, gdy zaczął mówić z zawiści, z niechęci do Niego, chcieli Go zabić, nie chcieli się upamiętać, nie chcieli się nawrócić. I Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego, albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu, a wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Tu widać właśnie te dwie kategorie ludzi, takich właśnie, co oni mają o sobie dobre mniemanie, oni nie potrzebują, oni nie potrzebują łaski, oni sobie sami poradzą i tak dalej. I ci, którzy rozumieją, że potrzebują Bożej pomocy, którzy potrzebują łaski Bożej, którzy potrzebują upamiętania i ci wyprzedzają do Królestwa Bożego tych drugich. Jakie to jest wspaniałe, że mamy w Słowie Bożym taką obietnicę, w liście do Rzymian ona jest zawarta, że tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tu w tych krótkich słowach jest ta cała determinacja, to dążenie, to ponowne wstawanie, to powracanie, to korzenie się ponowne przed Bogiem, przepraszanie Go, wyznawanie swoich grzechów i dążenie dalej, żeby osiągnąć zbawienie. I ci, którzy trwają w tym, którzy nieustannie są nastawieni na to, żeby podobać się Bogu, żeby osiągnąć żywot wieczny, tym da żywot wieczny. Tak mówi Słowo Boże. Dzięki Bogu za te słowa, za te cudowne słowa obietnicy. Jak tę mądrość, której uczymy się z zachowania jaszczurki, zastosować w praktycznym życiu? Najpierw pomówmy w paru słowach o celach życiowych, które sobie stawiamy. A stawiamy sobie przecież wiele dobrych celów życiowych. W tym środowisku chyba nikt nie stawia sobie złych celów, żeby coś ukraść, albo żeby kogoś pobić, albo żeby tam coś jeszcze innego złego zrobić. Na pewno nie. tutaj w tym gronie, zacnym gronie, tylko dobre cele sobie stawiamy. No ale takie dobre cele, jak na przykład uzbierać, zapracować sobie na wymarzony gadżet, albo zostać dobrym fachowcem w swojej dziedzinie, wyuczyć się, wyszkolić, żeby być najlepszy w danej dziedzinie, albo nauczyć się języka obcego, albo gry na instrumencie, tak jak tutaj niektórzy. Niesamowite, jak oni potrafią to wziąć i grać. Szacunek wielki. Albo założyć i rozwinąć własną firmę. Jakieś takie cele, jeśli sobie takie cele stawiamy, to może być tak na początku, że na pierwszy rzut oka, w pierwszym odczuciu można pomyśleć, to jest niemożliwe do osiągnięcia. Na co ty się porywasz? Być może taki cel, jaki sobie postawimy, pasuje do nas jak królewski pałac pasuje do żaby. I może być tak, że sami jesteśmy tego świadomi i ktoś nam powie również, że wiesz co, daj sobie spokój, to przecież nie dla ciebie, na co ty się porywasz, albo jesteś za stary, albo jesteś kobietą, albo coś tam, to nie do osiągnięcia. I usłyszymy różne życzliwe uwagi i komentarze. Rzecz w tym, żeby się nie dać zniechęcić. Nie dać się zniechęcić. Początki są zawsze trudne. Kiedy jaszczurka staje przed pałacem królewskim, to normalne będzie, że nieraz będzie wyrzucona, że zanim dojdzie na pierwszy schodek, to już ją ktoś zauważy, złapie i wyrzuci. Rzecz w tym, że ona się nie daje zniechęcić, że ona wciąż na nowo wraca, wciąż na nowo podejmuje tę próbę, żeby dostać się do środka i w końcu się dostaje do środka. W końcu ktoś tam coś przeoczy. Pamiętam kiedyś, jako młody chłopiec z naszą rodziną zamieszkaliśmy w Gdańsku w domu przeznaczonym do rozbiórki. Na dzikiego lokatora zamieszkaliśmy. Przyjechaliśmy z wioski, trzeba było się jakoś tutaj załapać w tym mieście. I zamieszkaliśmy w takiej ruderze, w takim domu przeznaczonym do rozbiórki. I wielkim problemem było to, że nie można było zameldować. Mama się nie mogła zameldować, bo w urzędzie, no gdzie zameldują na dzikiego lokatora w domu, który mają rozbierać. Ale brałem ten dowód mamy, gdy mama była w pracy i chodziłem do tego urzędu, żeby ją zameldować. I raz, i powiedzieli, o gdzie ty dziecko tutaj tego. No to ja drugi raz, trzeci, któryś, nie pamiętam za którym razem, była jakaś, już był koniec pracy urzędu, jakaś dziewczyna się śpieszyła chyba może na randkę czy na co i chciała szybko, żeby już jej nikt nie zawracał głowy, a ja tam zagadałem i tak dalej. I ona postawiła pieczątkę, podbiła i wyszedłem, sam nie wiedziałem, jak to zrobiłem, ale stało się, że mama miała w dowodzie wpisane za meldunek i od tego czasu mogła tam różne rzeczy spokojnie załatwiać. To jest właśnie coś takiego, że trzeba uporczywie dążyć do celu. Kiedyś jeden przyjaciel zawiózł mnie do wielkiego domu meblowego, oczywiście oni też produkują meble, największy w Niemczech, w mieście Bad Segeberg, czy jak to się tam czyta, wielki, wielki sklep meblowy. I opowiedział mi, że na początku ten człowiek, Heinrich Kraft, zaczynał od tego, że robił jakieś stołki i te stołki próbował wozić gdzieś tam i sprzedawać. Potem tu już widzimy jego pierwszy dom, 1893 rok i już tam taką małą firemkę, a dzisiaj jest to największa w Niemczech firma meblowa, Möbelkraft, czy jak tam, mają te budynki, to są w różnych miastach, ale ich siedziba jest w tym Bad Segeberg. Ten człowiek konsekwentnie dążył do celu, zaczynając od tak małej rzeczy, ale że był wytrwały, to się to wszystko tak rozwinęło. I ktoś powie, no to taka piękna historia, ale taka piękna historia może się zdarzyć w twoim życiu również. Tylko zacznij i tylko wytrwale zmierzaj do celu, nie poddawaj się. Nie poddawaj się, nie daj się zniechęcić. Takiej mądrości naucz się od tej zwykłej jaszczurki, która nie pasuje, zdaje się, do Pałacu Królewskiego, a jednak jest w Pałacu Królewskim, którą łatwo można złapać, wyrzucić, odpędzić, ale ona jednak się dostanie do środka. Ucz się takiej mądrości. Inna dziedzina, bardziej tutaj może w tym środowisku, taka bardziej duchowa, kwestia poznania Boga. Jak człowiek może poznać Boga? Jak? Bóg jest duchem, a my tacy fizyczni, no nie? Żeby nie powiedzieć cieleśni w swoim myśleniu. Rozum, jak on może ogarnąć Boga? Niebiosa niebios nie mogą ogarnąć Boga, mówi Słowo Boże. A co mój umysł? To tak jakbym siedział i by na nogę mi weszła mrówka. I co mrówka może powiedzieć o mnie? Taka mała mróweczka. Co ona może o mnie powiedzieć? No coś tam może by i powiedziała, jakby miała język. Ale czy ona zna, jak wszystko działa we mnie, że mam kamyki w pęcherzyku żółciowym? Co ona by wiedziała, takie rzeczy? W żaden sposób by nie wiedziała. Ja też nie wiedziałem przez tyle czasu, aż się dowiedziałem. Poznanie Boga, to wydaje się nie dla nas. To tak jak Pałac Królewski dla jaszczurki. Tak nieosiągalne, tak dalekie, tak odległe. Jak pierwszy raz wzięłaś Biblię, pamiętasz? Niektórzy ludzie, jeszcze im się trafiło Nowy Testament i od pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza zaczęli czytać. Same imiona takie trudne do... Co to jest w ogóle? Jak to można czytać? To jest po prostu nie do zrozumienia. Jeszcze niektórzy mówią, nie czytaj Biblii, bo ci się w głowie poprzewraca, czy coś takiego. To tylko dla doktorów, niektórzy mówią. Przez wiele lat była Biblia, wiecie, księgą zakazaną. W kościele była księgą zakazaną, po prostu obłęd, odjazd, nie? Ale właśnie to pokazuje, jak daleki jest człowiek, naturalnie rzecz biorąc, od poznania Boga. A jednak Bóg chce, abyśmy Go poznawali, abyśmy chcieli Go poznać. I jest coś takiego, że w niektórych sercach, w niektórych duszach zapala się coś takiego, że zaczyna ich ciągnąć do Boga, do poznania Boga, jak jaszczurkę do Pałacu Królewskiego. Coś takiego, co sprawia, że jest pewien głód i że jest pewne pragnienie, że jest chęć poznania. I oczywiście Boga poznajemy na różne sposoby i na różnym poziomie możemy Go poznawać. I Biblia mówi, że możemy Go poznać nawet poprzez przyrodę, przez to, co nas otacza. Już jakoś Go poznajemy, tylko trzeba tak się ustawić, tak zacząć myśleć. Ale nie jest to coś takiego, co przychodzi w naturalny sposób, że zajadam kiełbasę i przy okazji sobie poznałem Boga. Nie? Włączyłem tam telewizor i Boga sobie przy okazji poznałem. To jest coś, co wymaga determinacji, w czym przeżywasz nieraz zniechęcenie. I rzecz w tym, żeby się nie dać zniechęcić, żeby nie dać się po przeczytaniu pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza, żeby nie powiedzieć, nie, to chyba jest za trudne, ja nie rozumiem tych imion i nie wiem, o co tu chodzi, więc nie będę czytał Biblii. Wracam. Nie rozumiem czegoś, chcę dalej. Apostoł Paweł złożył świadectwo takie, że w nim się coś takiego zapaliło, żeby Go poznać, czyli Boga, i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. To poznanie Boga, poznanie Jezusa Chrystusa było dla Niego tak pociągające, tak ważne, że On wszystkie inne rzeczy odkładał na bok i dążył. Jaka była tajemnica tej Jego postawy? Ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Ponieważ Chrystus Pan stanął na jego drodze, objawił mu się i tak mu się coś poprzestawiało, że już nie potrafił żyć bez Boga. I chciał go poznawać. I chciał go ustawicznie poznawać. To jest ta tajemnica, jeśli chodzi o poznanie Boga. Ten tajemniczy zew, który sprawia, że cię ciągnie do Biblii. Że jak usłyszałeś, że wydali teraz nową Biblię, to już chcesz ją kupić, chociaż masz, ale chcesz kupić następną. Chcesz, bo chcesz poznać, jak ten werset, a jak ten jest oddany. Bo się zachwycasz Słowem Bożym. To jest coś takiego, co sprawia właśnie to, że tę żabę ciągnie do tego dworu oliszyńskiego, że ona chce tam wskoczyć, że ona wyszuka każdej możliwości, żeby się tam dostać. To ta myśl. A weźmy na przykład modlitwę. Modlitwa. Modlimy się zazwyczaj o sprawy i rzeczy naturalnie dla nas trudne lub wręcz nieosiągalne. Gdy coś jest w zasięgu ręki, gdy coś jest, tego to się nie modlimy, no nie? No bo to jest. Najwyżej dziękujemy Bogu, ale nie prosimy o coś, co można zrobić w naturalny sposób. Ale gdy pojawiają się rzeczy takie trudne, trudniejsze dla nas, to zaczynamy się modlić. Dzisiaj też będziemy się modlić, bo parę osób ma pewne trudności i prosi o modlitwę, żebyśmy się o to modlili. Bo to są takie rzeczy jak pałac królewski dla jaszczurki. Jakby nieosiągalny normalnie, trudny. W naturalny sposób to nie przychodzi. I gdy stajemy wobec takich wielkich spraw, trudnych dla nas, nieosiągalnych, to nasze zmysły mówią nam, to niemożliwe. To się nie uda, to się nie da. Porywasz się z motyką na słońce, zauważają życzliwi ludzie i chcą w ten sposób niby nas przestrzec przed jakimś niepowodzeniem, a tak naprawdę nas zniechęcają, gaszą w nas tego ducha, to pragnienie. Ale Pan powiedział, proście, a będzie wam dane. Jego wola jest taka, że On chce, żebyśmy prosili o rzeczy dla nas nieosiągalne, trudne. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą, powiedział Pan Jezus. Więc gdy stajemy wobec takich rzeczy, nie dajmy się zniechęcić w modlitwie. Nie rezygnujmy tak łatwo. Nie odpuszczajmy, nie wycofujmy się, tylko uparcie dążmy do celu. Pan Jezus kiedyś powiedział podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi, a powiedział po to, że powinniśmy się zawsze modlić, a nie ustawać. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. I znamy to podobieństwo, jak kobieta przychodzi i ciągle mówi, a ten mówi, jedź kobieto stąd, nie zawracaj mi głowy. A ona, wróciła na rondzie i z powrotem wraca. I znowu mówi. I w końcu ten facet mówi, po prostu. Boga się nie boję, ludźmi się nie przejmuję, ale już po prostu ta kobieta już mi tak dokucza, że zrobię to, o co prosi. I Pan Jezus powiedział, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Proście, a będzie wam dane. Módlcie się, a nie rezygnujcie. Nie dajcie się zniechęcić. Nie dajcie się odstawić na boczny tor. Przychodźcie do Pana ze swoimi sprawami wciąż na nowo. W modlitwie bądźcie wytrwali. Słowo Boże w liście do Kolosan 4:2 mówi. Jeszcze jedną kwestię poruszmy. Jeśli wytrzymacie jeszcze chwileczkę. Sprawa darów duchowych. Dary duchowe. Czytamy o nich w Nowym Testamencie. Ile jest darów duchowych? Jakie są te dary? Wspaniałe są te dary. Niektóre czynności, nawet te naturalne czynności, wydają się dla nas kosmicznie trudne. I nie podejmujemy niektórych działań. Na przykład ułożenie płytek w łazience. Ilu z nas jest w stanie pójść i ułożyć płytki w łazience? Mamy tu parę osób, które może to zrobić, ale dla większości z nas to jakiś kosmos. Nie? Jak to tak ułożyć, żeby tak ładnie leżało i w ogóle jak to, że to nie spadnie ze ściany, w ogóle nie przybite gwoździem i nie spadnie ze ściany, to jest po prostu jakaś tajemnica wielka, co to się dzieje. Takie naturalne czynności wydają się dla nas trudne. Napisanie pisma urzędowego dla niektórych. Ludzie, jak to zacząć w ogóle? Jak po tej stronie, czy po tej to zamieścić? Jak napisać to pismo? Są rzeczy dla nas naturalnie trudne. A cóż dopiero usługiwanie darami duchowymi, darami Ducha Świętego, darami mową wiedzy, słowem poznania, wykładem obcych języków, prorokowaniem. To jakiś kosmos. Myślimy, że to są tylko rzeczy dla bardzo uduchowionych ludzi, dla wybranych, dla szczególnie obdarowanych. Stajemy w obliczu darów duchowych jak jaszczurka pod pałacem królewskim i wszystko mówi, to nie dla ciebie miejsce, to nie dla ciebie, to nie twoja bajka. Ale Pan chce, abyśmy dążyli do darów duchowych. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Czyli Słowo Boże włącza w nas pragnienie, jak w jaszczurce pragnienie dostania się do pałacu królewskiego, tak w nas Pan przez swoje słowo włącza to pragnienie, żeby dążyć do darów duchowych, żeby zabiegać o te dary duchowe. I rzecz w tym, żeby się nie dać zniechęcić. Żeby po jakiejś pierwszej modlitwie, czy jakimś pierwszym studium biblijnym, po pierwszym takim wyrażeniu pragnienia przed Bogiem, przy pierwszej próbie użycia tego daru, gdy coś nie tak idzie, gdy coś jest trudne, żeby się nie zniechęcić. Być nie, to chyba nie jest dla mnie. Nie, nie, to chyba nie jest dla mnie. Nie dajmy się zniechęcić, bo to jest dane dla ludzi wierzących i taka jest wola Boża, żebyśmy do tego dążyli. Słowo Boże przestrzega nas, bracia i siostry, przed tym, żebyśmy się nie zniechęcali w sprawach duchowych, które przedstawia nam Słowo Boże jako cele ważne, dobre dla nas. Kiedyś wierzący z Żydów popadli w taki stan, że zaczęli się zniechęcać. List do Hebrajczyków jest napisany właśnie do takich ludzi, którzy się przez okoliczności życia, różne przeciwności i tak dalej, zaczęli opuszczać w swoim życiu duchowym, odpuszczać, rezygnować. I w 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, w 32 wersecie i niżej, jest taka bardzo ważna, powiedziałbym, kwintesencja tego całego nauczania listu do Hebrajczyków, takie wezwanie dla tych wierzących tamtych czasów. Nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. To jest wezwanie, żeby nie porzucać ufności swojej, żeby sobie przypomnieć, jak byliśmy gotowi ponosić wcześniej rozmaite przeciwności ze względu na wiarę w Jezusa, żebyśmy nie odpuszczali tak łatwo, żebyśmy się nie zniechęcali, żebyśmy się nie dali odstawić na boczny tor, żebyśmy wracali, żebyśmy wstawali, żebyśmy szli dalej. Cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są najmędrsze z mądrych. Jaszczurka da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Niesamowite. Ile jest takich stworzeń tutaj pod tym namiotem? Ile jest takich osób z taką postawą, że zrobię wszystko, żeby być w niebie? Że będę się trzymać Jezusa, że chociaż będą mnie odciągać, chociaż świat będzie mnie kusić, chociaż ludzie będą mnie zniechęcać, chociaż nawet wierzący mnie będą czasem zniechęcać, nie zrozumieją mnie, skrytykują i tak dalej, ale ja się nie dam odstawić. Tak, jestem jak taka jaszczurka. Tak, wiem, że Królestwo Boże, że sprawy Boże, to jest niebo, a ziemia dla mnie, to jest rzecz wzniosła, wielka. Wiem, że tak jest, ale mierzę wysoko, ponieważ zostałem pochwycony, ponieważ Duch Święty mnie nawiedził, ponieważ Pan mi się objawił. To znaczy, że On chce, żebym był w Królestwie Bożym, więc mierzę wysoko. Niech mi tam mówią, że Ty się do tego nie nadajesz. Niech sobie mówią, co chcą, a ja będę zmierzał. Nie dam się zniechęcić i mówię Wam, nie dajcie się zniechęcić. Dążcie wytrwale w tych wszystkich sprawach, które są dobre dla Was, które są potrzebne i dotyczące tych rzeczy tutaj na ziemi i tych celów, naszych ziemskich celów, dobrych celów. Nie dajmy się zniechęcić, a osiągniemy cel i będziemy szczęśliwi. I sobie wyobrażam taką jaszczurkę, która się już dostała. I sobie tam siedzi w jakiejś szczelince i jestem. Udało się. I przyjdzie taki dzień, że ci wszyscy, którzy myślą o nas, frajerzy, co oni robią? Siedzą pod jakimś namiotem, gorąco. Przecież można się bujać po mieście, można dużo różnych innych rzeczy robić. Co oni w ogóle, ta Biblia, ta modlitwa, w ogóle co to? Przyjdzie taki dzień, że te wszystkie żaby i jaszczurki, które mają w sobie to pragnienie, żeby się dostać do dworu, do pałacu, że ci wszyscy ludzie, których Duch Święty zapalił pragnienie i potrzebę życia wiecznego, osiągniemy swój cel i będziemy w Królestwie Bożym, bo Pan nam obiecał i On słowa nie cofnie, a tylko chce, żebyśmy nie dali się zniechęcić, żebyśmy wytrwali aż do końca. A kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Powstańmy do modlitwy i dziękujmy Panu za mądrość, jakiej możemy czerpać z zachowania zwykłej, prostej jaszczurki. Zapraszam, podnieśmy głos w krótkich modlitwach, odzywajmy się do Pana ku zbudowaniu siebie wzajemnie, ku wyrażeniu tego, co jest w naszych sercach teraz.